No dobrze, ja będę chciał odpowiedzieć na kilka z tych pytań. Jak wdrażać prawidłowo maszyny wirtualne po stronie chmury Microsoft Azure, tak żeby one faktycznie działały poprawnie i na co zwracać uwagę. Ja nazywam się Dariusz Porowski, pracuję w firmie Microsoft od 1,5 miesiąca, natomiast całe moje doświadczenie z Azure'em jest z poprzedniego epizodu mojego życia, czyli konsultingu w firmie partnerskiej. Jestem całkiem przypadkiem, ta firma partnerska jest jednym z partnerów tej konferencji. I to moje doświadczenie chciałem właśnie Wam zaprezentować, na co zwracać uwagę, jak to powinno wyglądać. Teraz w Microsoftie pracuję jako technical evangelist, byłem MVP, byłem dlatego, że pracownik Microsoftu nie może być MVP, więc musiałem się zrzec z tytułu. Zapraszam też na bloga firmowego Strefa MS, którego odpaliłem w ramach pracy w Microsoftie, na którym będę starał się pisać różne infrastrukturalne, cloudowo-infrastrukturalne, jak i on-premisowe rzeczy związane z działalnością Microsoftu. W razie czego zapraszam do kontaktu, śmiało można pisać, postaram się odpowiedzieć, przekierować odpowiednio zapytanie, gdzie powinno trafić. W Microsoftie zajmuję się infrastrukturą, tak informacyjnie, czyli infrastruktura cloud, on-prem i tym podobne. Agenda tej prezentacji jest taka. Porozmawiamy sobie po prostu o maszynach wirtualnych, ale co się z tym wiąże o storage'u, czyli jak powinno się zaprojektować storage pod maszyny wirtualne, czyli gdzie pliki i jak te pliki maszyn wirtualnych powinny być składowane. Sieć, czyli jak powinna być maszyna wirtualna podłączona po stronie sieci. Natomiast tutaj opowiem tylko i wyłącznie, że taki zrobię overview kilku podstawowych rzeczy, dlatego, bo zaraz po mojej sesji, a dokładnie po lunchu, będzie sesja Mirka, który zrobi Wam taki mały deep dive odnośnie sieci, więc nie chciałbym się tutaj duplikować. Prawda, Mirku? Mirek pokazuje tak. I ostatnia rzecz, o której Łukasz właśnie wspomniał, czyli kod. I dlaczego to jest ważne dla IT Prosa w dzisiejszych czasach, w kontekście właśnie infrastruktury Azure. Więc zaczniemy sobie od maszyn wirtualnych. Przede wszystkim należy wiedzieć, jak wygląda obiekt maszyny wirtualnej po stronie Azure'a, bo to nie jest takie 1:1 przeniesienie względem hypervisorów, Hyper-V na przykład. Proszę zwrócić uwagę, mamy obiekt maszyny wirtualnej i to, co jest na niebiesko wyświetlone na tym slajdzie, to jest taki referencyjny obiekt maszyny wirtualnej, łącznie z podobiektami, które do obiektu maszyny wirtualnej należą, żeby ona się po prostu uruchomiła, działała, żeby był jakiś tam storage i żeby była komunikacja po prostu sieciowa. To, co jest na zielone, są to obiekty opcjonalne, zaraz o nich opowiem. Więc taki obiekt maszyny wirtualnej ma jakiś system operacyjny. Ten system operacyjny jest na jakimś pliku VHD i to jest właśnie pierwszy plik VHD. Natomiast do maszyny wirtualnej mamy dołączony dodatkowy dysk, tak zwany dysk tymczasowy. On jest zawsze dołączany, jego nie musimy ręcznie tworzyć po tworzeniu maszyny wirtualnej. I te pliki podstawowe, one są składowane na jakimś storage'u. Jest to jakiś storage account, czyli taki worek bez dna, w cudzysłowie bez dna. On ma tam limity, natomiast całkiem sporo, o tych limitach i storage'u powiem troszeczkę później. Natomiast co jest ważne w kontekście tych dwóch obiektów storage'owych maszyny wirtualnej? Pierwszy, czyli tam, gdzie jest system operacyjny, ląduje faktycznie na naszym storage'u. To jest nasz dysk, tam możemy sobie składować dane, wszystko, co zrobimy, no to jest tak naprawdę nasze. Drugi dysk, tymczasowy, nie jest składowany na naszym storage'u, nie widzimy go i za niego nie płacimy dodatkowo, za te dane, które są tam składowane. Do czego jest ten dysk tymczasowy? O tym później. Na razie chciałem tylko przedstawić, z jakich obiektów się składa maszyna wirtualna. Opcjonalny obiekt to jest dodatkowe dyski twarde, które my dołączamy do maszyny wirtualnej, bo na przykład nam jest za mało 127 giga, bo tyle jest domyślny system operacyjny, chcemy po prostu jakieś więcej danych składować i po prostu musimy dodatkowe pliki VHD zaataczować. Dlatego jest to jako jeden lub więcej dodatkowych plików VHD. Od strony sieci maszyna wirtualna ma przynajmniej jedną kartę sieciową, wirtualną kartę sieciową, czyli network interface. No i network interface musi być gdzieś podłączony, jest podłączony do sieci wirtualnej. Jak sieć wirtualna jest zbudowana, to zostawiam Mirkowi, on o tym opowie. Co może być dodatkowo do karty sieciowej podłączone? Może być podłączona tak zwana network security grupa. To jest nic innego jak proste reguły firewallowania na poziomie interfejsu sieciowego lub na poziomie podsieci. Możemy taką network security grupę przypinać albo do podsieci, albo do interfejsu sieciowego. Myślę, że Mirek też więcej opowie. Opowie? Mówi, że opowie. Więc nie będę się zagłębiał w szczegóły. Dodatkowy obiekt, który może być do interfejsu sieciowego podłączony, jest to publiczny adres IP. Maszyna wirtualna może, nie musi mieć publicznego adresu IP, to zależy od naszych potrzeb. Jeżeli potrzebujemy wystawić coś na świat, bo to jest jakiś serwer edge'owy, frontendowy, apka na świat, cokolwiek, no jakoś musimy się do tego dostać. Jeżeli to nie jest, nie musi być wystawiane na świat, potrzebujemy to na naszych wewnętrznych zasobów do używania, absolutnie taki adres IP jest zbędny, nie musi być dostępny, wystarczy nam wewnętrzny adres IP, który jest przypięty do wirtualnej sieci. I z takich obiektów się składa maszyna wirtualna i dobrze o tym wiedzieć, dlatego, bo jeżeli chcemy poprawnie projektować maszyny wirtualne, tak żeby były wydajne, dobrze działały po stronie Azure, to każdy z tych elementów powinniśmy wziąć pod rozwagę w kontekście projektowania. I ja dzisiaj się skupię tak naprawdę na tym obiekcie i tak jak mówiłem, liznę tylko ten temat tutaj. Więc może przejdźmy sobie do kwestii związanych z maszynami wirtualnymi. Maszyny wirtualne jako moc obliczeniowa mają dwa główne parametry. Jest to ilość rdzeni i ilość RAMu. Natomiast w Microsoftie, w Azure są podzielone te maszyny wirtualne na serie. Te serie coś oznaczają i dobrze jest wiedzieć, jaką serię wybrać. Zacznę od samej góry, czyli najmniej wydajnych maszyn wirtualnych. Są to maszyny ogólnego przeznaczenia, seria A i tu należy je podzielić na wersję Basic i Standard. Wersja Basic w zasadzie nie nadaje się do użytku produkcyjnego. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, tańsze oczywiście, do zastosowań dev testowych, testowania, zobaczenia jak coś się sprawdza. One są oczywiście tańsze, są mniej wydajne, nie mają tam super hiper SLA i tak dalej, i tak dalej. Więc ich w kontekście produkcji raczej nie polecam do wdrażania. Seria Standard to same parametry co Basic, natomiast faktycznie troszeczkę parametrami wydajnościowymi one są zwiększone. I tutaj już fajnie jest wziąć je pod rozwagę w kontekście jakichś nie bardzo dużych obciążeń. Następną serię mamy seria D i tutaj te maszyny wirtualne działają na zupełnie innym sprzęcie w kontekście data center. Ten sprzęt ma dedykowane Intel Xeony. Te Xeony są około 60% wydajniejsze od procesorów używanych w serii A, to też warto wiedzieć. I ten lokalny dysk twardy, temporary jest w kontekście dysków SSD, czyli znacznie mniejsze opóźnienia, większa wydajność. Seria V2, ona jest jeszcze bardziej wydajna od serii D, czyli o 35% są procesory wydajniejsze względem serii D. Też mają lokalne SSD pod rozwiązania temp. Seria DS. DS-ka to jest w zasadzie to samo co D, natomiast możemy podpiąć i odpalić maszyny na tak zwanym premium storage. O premium storage tak samo później, co to jest, po co, dlaczego, jakie są różnice. Premium storage, jak sama nazwa wskazuje, jest to coś więcej, coś lepiej w kontekście storage'u. No i tak faktycznie jest, tu chodzi o wydajność zasobów. DS-ka V2, czyli to samo co DV2, tylko właśnie ze wsparciem dla premium storage i największe maszyny, czyli G, one mają dwa razy więcej RAMu i cztery razy bardziej pojemny lokalny dysk SSD względem całej serii D. No i ostatnia, to samo co G, tylko ze wsparciem na premium storage. Pytanie widzę.
Czy już wiadomo może, kiedy będzie seria N? Ona była wspomniana 5 miesięcy temu i ciągle jest czekana na premierę.
Niedługo.
Ale niedługo, niedługo, czy...
To zależy.
Przejdźmy dalej. Tak?
Mówiłeś tak, o którym praktycznym powiedzieć dwa słowa. Co to znaczy, że seria A standard nadaje się do niewielkich obciążeń? To w praktyce.
Tak, zaraz będę miał slajd i pokazał, będę pokazywał mniej więcej, jak to się ma do innych, czym to się charakteryzuje. Więc kilka chwil cierpliwości poproszę. No i chciałem tylko omówić, jakie są serie, czym się bardzo ogólnie różnią. I to jest właśnie ta tabelka. To jest tylko wycinek akurat. Wybrałem sobie trzy maszyny z serii D, V2. I teraz tak, warto zaprzyjaźnić się z tą tabelką po stronie dokumentacji, jak planujecie jakieś rozwiązanie po stronie Azure. Tam jest każda w zasadzie rodzaj maszyny jest dobrze opisany. I co mamy, i co, jak należy taką tabelkę czytać? Ilość rdzeni to jest jakby oczywiste, ilość RAMu tak samo jest oczywista. Maksymalna ilość interfejsów sieciowych, to znaczy ile ja wirtualnych adapterów sieciowych mogę podpiąć do maszyny wirtualnej. Jeżeli mam jeden, no to więcej nie podepnę do takiego planu maszyny wirtualnej. Jeżeli chcę, żeby maszyna wirtualna miała dwa interfejsy sieciowe, na przykład jakiś backendowy do SQL-a i frontendowy, managementowy, no to już takiej maszyny raczej nie użyję. Nawet jeżeli potrzebuję zasoby mniejsze, no to ze względu na limit network interfejsów nie jestem w stanie użyć, więc w tym przypadku będę musiał wziąć taką maszynę wirtualną o takim rozmiarze, żeby te dwa interfejsy sieciowe podczepić. To jest właśnie maksymalny rozmiar dysku, jest bardzo często mylony, ile ja tak naprawdę dodatkowego storage'u mogę podpiąć. To nie jest prawda. To jest ile dysk ten lokalny, tymczasowy ma pojemności. To nie jest ile ja w dodatkowych plikach VHD mogę podpiąć pojemności dysku, więc proszę się tym nie sugerować, że ok, jak sobie użyję tą maszynę, to ja tylko 100 giga dodatkowych danych podepnę. Absolutnie nie, to jest lokalny dysk twardy, jaką ma pojemność ten tymczasowy. Natomiast ten parametr określa, ile ja tych dodatkowych plików VHD już zgodnych pod moje potrzeby będę mógł podpiąć. Tak? Czyli jeżeli będę chciał do maszyny D1 podpiąć 8 dysków, nie podepnę. Będę mógł tylko podpiąć dwa dyski. Nie. Absolutnie nie. To są dodatkowe. To są ekstra dodatkowe. Czyli w tym przypadku pierwszej maszyny, pierwszego rozmiaru będę mógł dwa pliki VHD podpiąć. I ostatni parametr to jest, ile każdy dodatkowy dysk ma limit IOPS-ów. Czyli w tym przypadku, jeżeli mogę dwa pliki VHD podpiąć do maszyny wirtualnej, to mogę uzyskać dwa razy po 500 IOPS-ów, bo jeden plik VHD ma limit do 500 IOPS-ów. Natomiast jak z tego zrobić 1000 IOPS-ów? O tym na sekcji storage'owej. I to jest ważny parametr, żeby wiedzieć, którą maszynę wybrać w kontekście, ile ja IOPS-ów na przykład potrzebuję pod dane rozwiązanie. To jest właśnie bardzo ważny parametr, żeby spoglądać. Natomiast jeszcze odpowiadając na Pana pytanie. Rozmiary procesoru i to się ładnie nazywa... Łukasz, gdzie jesteś na sali? Nie ma Łukasza na sali. Przepraszam, skrótu nie pamiętam. Natomiast w dokumentacji faktycznie jest, ile wydajność procesora, nie pamiętam tego parametru, jak się nazywa, jest pomiędzy seriami, tak? Różnica pomiędzy seriami, tak samo jest oficjalnie udokumentowane gdzieś w okolicach tego linku, tak? Czyli te najmniejsze ma około 50 wartość, największe maszyny mają coś koło 300, jak dobrze pamiętam. No i te odpowiednie serie się tam skalują pomiędzy tymi parametrami. Przepraszam, nie pamiętam tego parametru. To kilka pokazówek, jak to od strony Azure'a wygląda taka maszyna wirtualna i jak te obiekty, o których wspominałem, wyglądają. Przejdźmy sobie na jakiś resource grupy. Widać. Ja w tej resource grupie mam faktycznie jakieś obiekty. W tym przypadku typy obiektów są opisane, więc ja faktycznie wiem, co to jest. Lecąc od góry, mam obiekty maszyn wirtualnych, czyli jako samych maszyn wirtualnych. Poniżej mam obiekty interfejsów sieciowych, czyli to są właśnie obiekty, które są podłączone do tych maszyn wirtualnych. Kolejne to są obiekty właśnie Network Security Grupy, to są te opcjonalne, akurat ja mam tutaj stworzone i one są podłączone do network interfejsów. Kolejny mam publiczny adres IP, bo obie maszyny wirtualne mam po prostu dostępne ze świata zewnętrznego, mogę po prostu stąd bez żadnych VPN-ów, spinania sieci i robienia rozwiązań hybrydowych spiąć się bezpośrednio do tych maszyn. Mam jakiś obiekt network, virtual network, czyli moją wirtualną sieć, w której te maszyny wirtualne sobie działają, a dokładnie do podsieci, które są w tym virtual networku są zbindowane moje adaptery sieciowe. Więc to jest takie drzewko zależności, tak? Sama maszyna wirtualna w kontekście łączenia obiektów nie jest połączona z virtual networkiem, tylko że idąc po kolei klockami, zależności pomiędzy klockami tak naprawdę jest, bo network interfejs jest podłączony do wirtualnej sieci, natomiast maszyna wirtualna jest zbindowana z maszyną wirtualną. Na samym dole widać storage. Maszyna wirtualna jest zbindowana z wirtualnym adapterem, przepraszam. I na samym dole storage, czyli obiekty, w których są przechowywane pliki VHD. I to w tym przypadku mam zwykły, standardowy i premium, a o tym troszeczkę później. Jeszcze chciałbym pokazać ten link. Tutaj dokładnie wszystkie maszyny, wszystkie rozmiary mamy bardzo dokładnie opisane, jakie mają parametry i podczas projektowania u Państwa obciążeń warto się z tym zapoznać, zaplanować to, zanim zaczniemy klikać. Oczywiście maszyny można przełączać tak pomiędzy rozmiarami, natomiast wymaga to wyłączenia i to jest też związane, ile interfejsów sieciowych i ile storage'u dodatkowych tak naprawdę obiektów storage'owych podepniemy, bo jeżeli podepniemy na przykład 8 plików VHD, a chcemy zeskalować się w dół, no to mamy problem, bo mniejsza maszyna na przykład 8 plików dodatkowych VHD nie obsługuje i będzie to operacja niemożliwa do zrealizowania. Teraz słów kilka o storage'u. Storage, jak wspomniałem, dzieli się na standardowy i wersję premium. Standardowy oczywiście jest tańszy, troszeczkę ma mniejszą wydajność, chociaż to jest pojęcie względne, zależy jaką wydajność potrzebujemy. Wersja premium jest troszeczkę bardziej rozbudowana. O czym warto wiedzieć? Każdy obiekt storage accountu ma limit 500 terabajtów. Jeżeli potrzebujemy więcej danych wrzucić, otworzymy drugi storage i tam wrzucimy kolejne pliki VHD. Jeden obiekt, tak samo storage accountu, ma limit 20 tysięcy EOPS-ów i to jest ważny parametr z tego względu, że tak jak wspomniałem, ilość IOPS-ów per plik VHD to jest w kontekście maszyn produkcyjnych 500. I w takim przypadku około 40 plików VHD możemy na taki storage wsadzić. Jeżeli wsadzimy więcej, oczywiście one wejdą, bo pojemnościowo jak najbardziej się zmieszczą. Natomiast będziemy sami limitowali już sobie ilość IOPS-ów, tak? Czyli wrzucimy dwa razy więcej, na przykład 80, no to i wszystkie będą pliki VHD podłączone do maszyn wirtualnych, no to już faktycznie będziemy mieli problem wydajnościowy, bo te IOPS-y będą limitowane pomiędzy wszystkie pliki VHD. W kontekście maszyn basic, czyli takich do środowisk testowych, deweloperskich, tam jest 300 IOPS-ów per jeden plik VHD, więc troszeczkę więcej zmieścimy. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, robić wiele storage accountów i pliki VHD rozkładać pomiędzy kilkoma storage accountami i podpinać do jednej maszyny wirtualnej. Jak najbardziej wspierany scenariusz, nie ma z tym problemu. Wersja premium. Pojemność jest znacznie mniejsza, bo 35 terabajtów tylko. Przepustowość jest 50 gigabitów. Natomiast, co jest ważne, to jest storage oparty o macierzy SSD i tam nie tworzymy plików VHD w kontekście, że ja ustalam sobie rozmiar plików VHD, tylko mam z góry określone trzy plany. Te trzy plany mają też swoją charakterystykę wydajnościową i pojemnościową. Mamy P10, P20 i P30. P10 to jest 128 giga, 512 na P20 i 1 tera na P30. Tak samo ile mamy parametr, ile IOPS-ów dostajemy per dany plik VHD. Czyli przy jednoterowym widać, że już całkiem fajna suma i tak samo mamy przepustowość określoną, jak przepustowość per jeden plik VHD jest skalowana względem planu VHD, jaki wybierzemy. Teraz troszeczkę o dysku temp. Do czego on jest, po co go używać? Domyślnie, jak tworzymy sobie maszynę wirtualną, z obrazów, które są w ażurze, tak nie mówię, że wgrywamy swój plik VHD, natomiast z obrazów, które są w ażurze, domyślnie na dysk D, temporary, jest przekierowany pagefile. I to jest bardzo dobre miejsce. Natomiast wszystkie maszyny, które samemu sobie stworzymy, nie z obrazów, tak? Czyli lokalnie stworzymy plik VHD z jakimś systemem operacyjnym, zaploadujemy go na storage, podepniemy do maszyny wirtualnej i chcemy go bootować, no to automatycznie na dysk temporary ten pagefile nie zostanie przeniesiony. To jest jedna z pierwszych operacji, jaką należy zrobić, tak? Czyli w systemie operacyjnym przenieść pagefile na dysk temporary. Podkreślam, za dysk temporary nie płacimy, tak, czyli wszystkie dane, które tam ładujemy, mogą być wypchane, ani grosza za miejsce składowane nie zapłacimy. Natomiast co jest ważne, te dane mogą być stracone. Znaczy, częsta sytuacja, restartuje maszyny, tych danych nie ma, one się tracą. Pagefile może się tracić? Może się tracić, nie ma problemu. Drugim fajnym zastosowaniem dysku temp jest na przykład przekierowanie zmiennych środowiskowych temp. Jak najbardziej wszystkie rzeczy, które w backendzie, nie wiem, coś instalujecie, coś tam się odkłada do tempów, jak najbardziej to jest też OK. Po restarcie mogą być te dane stracone. I co ważne, jeżeli maszyny wirtualne projektujemy jako systemy bazodanowe, czy to SQL, czy SQL Server, czy jakaś inny, to ten dysk temporary, ale dotyczy tylko serii z dyskami SSD, bardzo fajnie jest wykorzystać pod TempDB. Wszystko pod TempDB przekierowujemy w SQL-ach na taki dysk. TempDB musi być szybki, może być tracony, on za każdym razem się odbudowuje. Więc bardzo fajnym scenariuszem jest właśnie, że na dysk TempDB przekierowujemy, przepraszam, na dysk D tymczasowy przekierowujemy TempDB. I teraz jak zwiększyć ilość IOPS-ów? Mieliśmy limity, tak? Na zwykłym storage accountie 500 IOPS-ów w środowiskach produkcyjnych, w premium mieliśmy troszeczkę więcej IOPS-ów, ale no, potrzebujemy więcej, tak? Potrzebujemy, nie wiem, zrobić 2000 IOPS-ów na zwykłych dyskach. Jak to zrobić? Należy zrobić tak zwany stripping dysków. Po prostu połączyć je w jedną logiczną całość. To jest przykład. Tworzymy kilka plików VHD o jakiejś pojemności, łączymy je jako stripe, jako jedna logiczna całość. W Windowsach mamy dwie na to metody. Jeżeli mamy rozwiązania powyżej Windowsa Server 2012, jest funkcjonalność, która się nazywa Storage Spaces. Wszystko poniżej, co nie ma Storage Spaces, używamy starego NTFS presetów. Oba scenariusze są wspierane, oba scenariusze nam połączą logicznie wszystkie wirtualne dyski w logiczną całość i automatycznie powielamy te wartości, te parametry. Czyli jeżeli dwa pliki VHD połączymy w jedną logiczną całość, każdy ma limit 500 IOPS-ów, uzyskamy około 1000 IOPS-ów łącznie. I to jest właśnie rozwiązanie, jak zwiększać wydajność dysków po stronie Azure'a i tak samo zwiększać rozmiar, bo w przypadku na przykład storage accounta standardowego, tam możemy maksymalnie 1-terabajtowy plik VHD stworzyć, a my potrzebujemy mieć więcej. To zamiast sobie jakoś tam partycjonować, możemy stworzyć kilka plików VHD o wielkości 1 terabajta, połączyć je w jedną logiczną całość i mieć tak, nie wiem, 10 terabajtów, 3 terabajty, w zależności ile tych plików postawimy i mamy jedną logiczną przestrzeń dla składowania danych. Jeszcze raz.
Standardowe zastrzeżenie wobec presetów czy takich prostych presetów brzmi, co nam jak fizycznie jeden dysk padnie?
Fizyczne dyski nas nie interesują w scenariuszu ażurowym. Tu nas zupełnie temat nie interesuje. Wszystkie dyski są razy 3 w kontekście Microsoft, tak, się broni. Tak, pod spodem. Każda macierz jest samą macierzą, a dodatkowo jeszcze jest w tym samym czasie, w tej samej lokalizacji 3 razy wykonywana kopia. Czyli nawet jeżeli coś się stanie, to my to podmieniamy w backendzie, jest to niezauważalne. Nie, absolutnie nie. Dlatego tutaj problem, że coś nam padnie od strony fizycznej, jakby nie istnieje, tak? Masz prawo. Ale ja nie chciałem straszyć.
Nie, ale wiesz, lata uprzedzeń wobec preseta robią swoje.
To, no, jeżeli na faktycznie jest stary model, tak, on-premisowy, łączymy, no to tak trochę, no może laba to bym zrobił, ale nic więcej. To się zgadza. Natomiast w kontekście Azure'a i storage, które jest, no to jakby temat nie istnieje. To jest tylko kwestia, jak powielić pojemność lub jak powielić wydajność dysków. Proszę?
Local contract global?
To znaczy?
Będzie? Replikacja?
Nie, o replikacji nie będę mówił, bo to jest temat typowo storage'owy w kontekście samego storage'a. Nas interesuje to, co jest związane z infrastrukturą maszyn wirtualnych. To tylko powiem, że nie ma replikacji geo pomiędzy regionami dla premium storage'u. Nie ma takiej opcji, jest tylko lokalnie replikowalny. OK, to zobaczmy sobie, jak to skonfigurować po stronie maszyn wirtualnych i po stronie także Azure'a. Jak sobie wybiorę, proszę Państwa, obiekt maszyny wirtualnej, wejdę w zakładkę dyski, to zobaczycie, że mam jakiś OS, podpięty. To jest automatycznie, jak budowałem maszynę wirtualną. I mam ręcznie podpięte pliki dodatkowe dla danych. W tym przypadku cztery pliki, dwa 20-gigowe, dwa 30-gigowe. Ja mogę je podłączyć w jedną całość za pomocą jakiegoś stripe'a, mogę je sobie popartycjonować na zasadzie, że ok, dwa połączę w jeden stripe, dwa kolejne w drugi stripe. To już jest kwestia tak naprawdę projektowania i co mi jest potrzebne. Zalogujmy się do tej maszyny. No, myszka nie działa. Wejdziemy sobie w menadżera dysków. No, oczywiście zobaczymy standardowe podpięte dyski. I tak, dwa już mam faktycznie połączone Stripe'a, ale nie za pomocą Storage Spaces, tylko standardowego NTFS-owego, dostępnego już nie pamiętam od którego systemu, chyba 2000, jak się nie mylę. Albo jeszcze wcześniej. Jak wykonać taką operację? To jest bardzo proste. Mam dodatkowe dyski. Zainicjalizujmy je. Wykonam new stripe volume. Przeklikuję się przez kreator, które dyski mają być stripowane. Tutaj damy sobie maksymalną wartość. Jest dobra. Jakąś tam literkę przypiszemy. Niech sobie quick format pójdzie. OK. To jest w zasadzie cała operacja, tak? Czyli po tej operacji będę miał przestrzeń, która będzie miała 60 giga, która będzie miała w tym przypadku około 1000 IOPS-ów i już powinniśmy za kilka chwil ją widzieć. Jeszcze się formatuję. OK, już ją widać, tak, czyli mamy 60 giga i już tą przestrzeń możemy przeznaczyć pod składowanie i przetwarzanie danych. Na chwilkę się zalogujmy do drugiej maszyny. Ta druga maszyna działa w oparciu o dyski premium. Ta sama sytuacja. Miałem dwa dyski podłączone. Aha, jeszcze pokażę od strony Azure, jak to wygląda. Idziemy do dysków. Tak samo mam podpięte cztery pliki, natomiast to są dyski premium, czyli nie mogę określić sobie samemu wielkości, muszę wybrać albo 128, albo 512, albo 1 tera, w tym przypadku cztery pliki jednotorowe. Jak podpiąć nowy plik? Oczywiście mam attach new, wskazuję, gdzie ma on być składowany i on się już w tle automatycznie podpina w czasie rzeczywistym, więc nie będę tego pokazywał. Natomiast tutaj mam faktycznie zestawiony storage spaces. Od strony tutaj dostępowej wygląda to dokładnie analogicznie, nie ma nic takiego, natomiast jak skonfigurować taki storage spaces? Też bardzo prosty kreator, nie wymaga większego zachodu, czyli podobnie jak przy NTFS-owym Stripe'ie, z innego miejsca oczywiście. Robimy to z serwer managera, oczywiście też jest to skryptowane z PowerShell'a. Przykład, powołujemy na maszynę wirtualną, wiemy, że pliki VHD będą podpięte, możemy wrzucić skrypt customowy, który się wykona podczas inicjalizacji maszyny, który automatycznie nam zestawi storage space na tych danych. Mamy jedną storage poolę, stworzymy sobie nową. Zaznaczam, które dyski mają być objęte. Stworzę na tym wirtualny dysk i później wolumen na tym dysku. simple. Tu jest ważne, żeby nie zaznaczać fin, tylko fixed. W kontekście wydajności ażurowej ma to znaczenie, jeżeli zrobimy tutaj fin, nie uzyskamy tej wydajności, jaka nas interesuje. Tworzy wolumen, ostatnia czynność, może niekoniecznie RFS. OK, to teraz zobaczmy, jak ma się wydajność na tych różnych dyskach. Będzie bardzo szybki test, więc on nie będzie bardzo wiarodajny. Żeby testować coś takiego na kilkanaście minut albo godzin, powinniśmy testowanie odpalić. Ja odpalę tylko i wyłącznie dysk SSD na 15 sekund, ale rząd wielkości powinniśmy zobaczyć różnicę pomiędzy dyskami. OK, na tej maszynie już sobie leci. Odpalimy też to na drugiej. Przez 15 sekund na jednogigowym pliku wykonuje operację read-write na blokach 8-kilowych. To tak w skrócie. Wróćmy do pierwszej maszyny, zobaczymy, czy już się tam zakończyło. Jeszcze nie. Na dysku C się zakończyło, więc możemy zobaczyć wyniki. OK, co tu widzimy? Total mamy około 400, tak? Limit jest 500, tutaj mamy 400, to jest dla dysku C, czyli systemowego. I to jest ważne, dysku systemowego C nie zwiększymy wydajności, więc nie przechowujemy tam danych, nie przetwarzamy danych, nie instalujemy software'u. Od tego są dodatkowe dyski, tam składujemy dane, przetwarzamy danych. Dysk C jest dyskiem systemowym, coś, co musi działać na C, jak instalujemy, no to nie mamy na to wyjścia, to niech sobie działa, natomiast dane powinny być przetwarzane na dodatkowych dyskach, przykład SQL-e. Zobaczmy, jak sobie ten nasz dodatkowy wyszedł, połączone dwa dyski. Mamy około 900 IOPS-ów. I to był standardowy storage, natomiast na dyskach premium, jak to się ma? Zobaczmy sobie C. No, mamy nawet 550, ładnie weszło. I dla naszego storage space'a mamy 430 ponad IOPS-ów, 4000, przepraszam, ponad. Więc jak widać, jest różnica. Tylko mówię, no 15 sekund to jest faktycznie mały czas, żeby relatywnie jakiś tam baseline uzyskać wydajności. Ale widać rząd wielkości, że coś się zmienia, coś faktycznie ma znaczną różnicę. To nie od tego slajdu, od początku nie chcemy, przepraszam. Kilka słów o networkingu. To są obiekty, które mam nadzieję Mirek będzie omawiał, które są stricte związane z infrastrukturą sieciową w kontekście maszyn wirtualnych. Obiektów sieciowych w Azure jest jeszcze kilka więcej, natomiast z punktu widzenia infrastruktury najbardziej podstawową to jest virtual network. Tak, nie odpalimy maszyny wirtualnej w kontekście jakimś tam sensownym, produkcyjnym, jeżeli nie stworzymy virtual networka. Ważną kwestią jest publiczny adres IP, o którym wspominałem. Nie zawsze on jest potrzebny, on może być dynamicznie generowany i może być statyczny. Są sytuacje, w których potrzebujemy statyczny adres IP zewnętrzny. Tak, jest to możliwe, jest to łatwo do zmiany w portalu, przeklikujemy, tak, chcemy statyczny, natomiast to dodatkowo kosztuje. Jeżeli nie ma potrzeby statycznego adresu IP, wystarczy nam na przykład na wewnętrznej domenie zrobienia jakiegoś CNAME'a na nazwę dynamiczną, to jak najbardziej nie musimy statycznego używać, może być dynamiczny publiczny adres IP. Natomiast co ze statycznymi wewnętrznymi adresami IP? Tak samo są generowane dynamicznie, natomiast my chcemy wymusić, żeby był faktycznie statyczny. Nie robimy tego w maszynie wirtualnej w ustawieniach adaptera sieciowego, absolutnie nie. Robimy to na poziomie obiektu network interfejsa w portalu Azure'owym. Zmieniamy wartość, jaka ma być statyczna i ta wartość zawsze będzie dla maszyny wirtualnej przyznawana. Miało być demo pokazanie, natomiast popędzają mnie bardzo. Demo infrastrukturalne, myślę, że i sieciowe pokaże więcej Mirek. Natomiast ja chciałem powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Infrastructure as Code. I to jest bardzo fajne, co powiedział Tomek w keynote'cie a propos Cloud IT Pro. Tak naprawdę, żeby poprawnie zarządzać maszynami wirtualnymi na jakimkolwiek cloudzie, IT Pro musi się troszeczkę transferować, musi być troszeczkę deweloperem. Bo wszystko, co chcemy produkcyjnie zrobić, nie wyklikamy tego poprawnie na Azure. Zrobimy sobie, klikologia jest do przetestowania czegoś, zobaczenia koncepcji, zrobienia sobie jakichś szablonów i na tyle. Proszę?
Nauczenia
się, dokładnie. Jeżeli chcemy produkcyjną, fajną infrastrukturę zrobić w kontekście Azure'a, tak, tworzymy szablon ARM-owy. Tam robimy konwencję nazewniczą. Tam spinamy wszystkie obiekty, jak powinny być ze sobą spięte. I tak dopiero przygotowana infrastruktura ładnie nam się deployuje i wdraża. Kilka hintów. Jak zacząć? Jest coś takiego na GitHubie jak Azure Quick Start Templates. Całkiem spora liczba gotowych szablonów od sieci, storage'u, maszyn wirtualnych z Windowsem, z Linuxem, z najróżniejszymi rozwiązaniami, więc fajnie jest się z nią zapoznać. Łukasz też pokazywał Visual Studio Code. Jest to bezpłatny Visual Studio, relatywnie małe, do zainstalowania w kilka sekund na laptopie, bezpłatne, idealnie nadające się do pisania skryptów ARM-owych, idealne dla IT Pro. Ja nie mam normalnego Visual Studio, nie jestem deweloperem, natomiast z tego faktycznie korzystam. Dali, ale nie korzystam z Visual Studio. Export Template, o którym wspominał Łukasz, bardzo fajna funkcjonalność, a może ja ją pokażę. Jak sobie zobaczycie, mam resource grupę, w tym przypadku Gap Demo 1. Są te wszystkie moje maszyny wirtualne, obiekty sieci, obiekty storage'owe, na tych storage'ach są pliki VHD i przez wykonanie Export Template mam ten template mojego całego resource'a, tak, wszystkiego, co jest w tym resource grupie zawarte. To jest oczywiście JSON-owy, natomiast mogę sobie jeszcze podejrzeć, jakie parametry dla plików z parametrami, jak odpalić to z command line'a, jak z PowerShell'a. Gotowe skrypty. Na górze mamy opcję, która się nazywa Save Template. Jak wykonamy tą operację, zapiszemy ten template do naszej biblioteki, która się nazywa Templates. Ja dokładnie wykonałem tą operację wcześniej. Jest ten template zapisany. To jest na razie wersja preview, natomiast całkiem dobrze ona już sobie radzi. Nie wymaga za dużo poprawek już w samym JSON-ie. Mnie się nie udało tego template'u out of box zdeployować, natomiast musiałem tylko jeden parametr zmienić, który był jakiś tam dziwny w JSON-ie. Ja go w kodzie faktycznie zmieniłem, to jest ten template. A dokładnie ten parametr, który musiałem zmienić, on przekazywał mi duże znaki do nazwy DNS-owej, a to jest niedozwolone po stronie Azure'a i wyskakiwał mi błąd, że nie może wdrożyć tego szablonu. Więc musiałem tylko zrobić funkcję to lower, boom, poszło od ręki. I jak to wygląda, jak taki template od razu sobie zdeployuje? Jedyną różnicą, co podałem, to podałem inną nazwę resource grupy i się ona utworzyła, tak? Dokładnie ta sama infrastruktura powielona w przeciągu kilku chwil została zdeployowana. Storage accounty i premium i standardowe, maszyny wirtualne z interfejsami sieciowymi, z siecią, pod sieciami, z identyczną strukturą dysków, czyli kilka plików VHD zostało zadeployowane. I jeżeli sobie stworzymy takie już produkcyjne szablony ARM-owe, to wiemy też, że powielanie lub nawet robienie bliźniaczych środowisk w celu wykonywania jakichś testów, developmentu, czy w razie czego jakiegoś disaster recovery, jest dla nas oczywiście łatwiejsze, szybsze i przyjemniejsze. I tu trzymamy konwencje nazewnicze, trzymamy wszystkie parametry, jak powinny być dobrze wykonane. Nie wszystko da się zrobić z GUI, natomiast to, co jest zawarte w JSON-ie, tak jak napiszemy, absolutnie będzie zaaplikowane. Jeżeli na przykład tworzymy maszynę wirtualną z GUI, to faktycznie część rzeczy jest generowanych automatycznie, tak? My nie tworzymy network interfejsu, on się w tle robi samemu. Natomiast tutaj mamy kontrolę, jak to powinno być ze sobą zestawione. Resource Azure Łukasz chyba pokazywał, natomiast na żywo możemy podglądać sobie, o tutaj mamy, jak w naszej subskrypcji wyglądają zasoby w przełożeniu na JSON-a. Jak piszemy nawet własne skrypty JSON-owe, to możemy wziąć pewne jakieś wzorce, zobaczyć jak jest coś zrealizowane już na żywym organizmie, tak żeby to ładnie przenieść do szablonu JSON-owego. No i może podsumowanie. Jak planujecie takie maszyny wirtualne? Zaplanujcie wcześniej rozmiar, tak? Czyli ile ma być dodatkowych plików VHD podpiętych, ile interfejsów sieciowych, czy to mi wystarczy, tak? To jest bardzo ważny proces. Żeby to było wydajne, storage, tak? Czyli ile plików VHD, o jakich rozmiarach i jak mają być stripowane, tak? Czyli czy NTFS stripe, czy storage spaces. Zaplanuj dobrze sieć, to po sesji Mirka. I używaj szablonów ARM w kontekście produkcji, tak? Nie testów, tylko produkcji, tak? Do testów faktycznie wyklikaj sobie to, co chcesz mniej więcej uzyskać, wyeksportuj ten szablon, zmień co tam potrzeba, dostosuj własne konwencje nazewnicze i będziesz miał swój własny szablon gotowego produkcyjnego rozwiązania. I Tomek fajnie właśnie wspomniał, nowe IT Pro to jest Infrastructure as Code. To nas czeka, nieważne, czy będziemy używali clouda ażurowego, nawet jeżeli będziemy on-premisowo robili jakieś rozwiązanie, bo nowy on-premisowy cloud, który niedługo na przykład od Microsoftu wejdzie, nazywa się Azure Stack, dokładnie będzie tak samo bazował na JSON-owych szablonach, które będą jeden do jednego. Czyli ja taki sam szablon będę mógł zdeployować u siebie lokalnie w infrastrukturze, jak i w cloudzie ażurowym. I dokładnie to zostanie powołane w obu instancjach. Więc nieważne, czy będziesz to robił lokalnie, czy zdalnie w Azure, dokładnie to cię czeka, czyli szablony armowe. Linki to w prezentacji, mam nadzieję, będzie udostępnione. Pierwszy to jest do założenia testowej subskrypcji ażurowej, po kolei code, Visual Studio Code do ściągnięcia, testowanie dysków, Quick Start Templates i dokumentacja storage'owa. Ja dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam na przerwie, bo myślę, nie chcę już tam przedłużać za bardzo, to proszę spokojnie podejść. Jeżeli ktoś nie chce podejść albo później się przypomni jakieś pytanie, to śmiało pisać, postaram się pomóc i odpowiedzieć. Ja dziękuję bardzo i zapraszam na lunch. Dziękuję.